Witam tych z Was, którzy włączyliście teraz Radio CCM, bądź słuchacie go od rana. Cieszymy się bardzo, że jesteście razem z nami i też pozdrawiamy Was bardzo, bardzo gorąco. W piątek miał miejsce koniec roku szkolnego i mieliśmy tutaj takie krótkie nabożeństwa. Później w szkole odbyła się cała główna ceremonia i tam między innymi dzieci śpiewały taką piosenkę Niech żyją wakacje. I my nauczyciele odetchnęliśmy z ulgą. Myślę, że gdy chodzi o was rodzice, nie do końca tak jest. No bo co teraz robić z dziećmi? Trzeba je przez cały dzień jakoś zająć czymś. A wielu z nas jako rodziców pracujemy albo też chcielibyśmy mieć jakiś spokój. I ratunkiem wtedy okazują się dziadkowie, ale nie każdy ma taki skarb, gdy idzie o dziadków. Jak więc wszystko zrobić tak, żeby ogarnąć rzeczywistość? Praca zawodowa, dzieci, rodzina, a ksiądz od długiego czasu powtarza, że powinniśmy jeszcze angażować się w życie kościoła. Życie kładzie same kłody pod nogi. Ktoś być może powie, może dlatego zostałeś w domu, siedzisz teraz na fotelu i uważasz, że jestem zmęczony, nie miałem dzisiaj siły przyjść do kościoła na nabożeństwo. A ksiądz stale powtarza, że spotkanie modlitewne, że godzina biblijna, że spotkanie dla mężczyzn. Nie wiem, co by trzeba było zrobić, żeby jeszcze zachęcić do spotkań. Że tu spotkanie dla młodych matek, że tu spotkanie dla kobiet. Kiedy znaleźć na to wszystko czas? Kiedy jest naprawdę tak wiele roboty, że wszystko się sypie na głowę, a terminy gonią? Pozwólcie, że dzisiaj opowiem wam o pewnym biblijnym bohaterze, który wcale nie miał lepiej. Który też miał bardzo wiele rzeczy na głowie. Otwórzcie księgę proroka Nehemiasza. Strona 522. I z pierwszego rozdziału, właściwie cały pierwszy rozdział, składa on się z 11 wierszy i chcę przeczytać teraz tych 11 wierszy. Strona 522. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios tymi słowy. Ach, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań, ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze, powiadając, jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami, lecz jeżeli nawrócicie się do mnie, będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są Twoimi sługami i Twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że pozwalasz nam rozpatrywać Twoje słowo i pomimo, że jest w nim napisane o kimś może dla nas mało znanym, ale dziękujemy Ci, że poprzez Twoje słowo, poprzez przykład tego człowieka chcesz trafić do każdego z nas i chcesz nas zachęcić do tego, abyśmy wsłuchiwali się w Twoją wolę i abyśmy Tobie służyli. Panie, prosimy Cię, abyś wziął sobie chwałę i z tego słowa, i z naszych serc, bo to jest dla nas najważniejsze, Ojcze, żebyś Ty się we wszystkim uwielbił, żeby Twoje imię było wywyższone. Oddajemy w Twoje ręce ten czas, a modlimy się o to w imieniu Jezusa, Ojcze. Amen. Prorok Nehemiasz to jest ta osoba. Żyje w V wieku przed Chrystusem. Ktoś z Was może powiedzieć, no dawno, jakie elementy wspólne chcesz znaleźć? Zgadza się, bardzo dawno, ale problemy, które jeżeli przeczytalibyśmy w domu księgę Nehemiasza i zachęcam, byście to zrobili, problemy, które tam mają miejsce, okazują się nadzwyczaj uniwersalne. Gdybyśmy spróbowali troszeczkę puścić wodze fantazji, to mamy scenerię tak jak w baśni, bo rzecz dzieje się w pałacu króla Artakserksesa, na dworze którego Żyd Nehemiasz pełni funkcję podczaszego. Jest to urząd honorowy, bo nie wiązało się też z żadnym realnymi funkcjami, z wyjątkiem obsługi króla podczas uroczystości. Podczaszy odpowiedzialny jest za to, żeby król otrzymywał zawsze najlepsze wino do posiłku i żeby tego wina nigdy nie zabrakło. Z jednej strony, ktoś może powiedzieć, funkcja, która nie miała żadnego przełożenia, z drugiej strony miał nieprawdopodobny wpływ na politykę króla. Królowie zawsze mieli swoich zaufanych ludzi. Moglibyśmy powiedzieć, dzisiejszy minister bez teki albo szara eminencja, w tym pozytywnym znaczeniu. Czyli z jednej strony nie ma żadnej odpowiedzialności, którą ponoszą ministrowie. Z drugiej strony ma stały przystęp do króla i wielokrotnie, spokojnie można byłoby powiedzieć, że był takim powiernikiem króla. Jeżeli przeczytamy dalsze wersety i fragmenty z proroctwa Nehemiasza, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego wnioski, bo król daje mu list, król wysyła go, król słucha tego, co Nehemiasz mówi. Musi między nimi być jakaś bardzo dobra relacja. Możemy powiedzieć, niezła fucha, wielu by tak chciało. Nehemiasz ma bardzo znaczące znaczenie, gdy chodzi o imię. Znaczy to imię Jahwe pocieszy. Jeżeli znamy całą historię Nehemiasza, jak najbardziej znaczenie tego imienia jest adekwatne. Bo wiele razy Nehemiasz potrzebował w swoim życiu Bożej pociechy, Bożej obecności. Skąd Nehemiasz wziął się na pogańskim dworze? W pierwszym wierszu czytałem, że jest synem Hakaliasza. Rodzi się w niewoli babilońskiej po uprowadzeniu Żydów do niewoli przez Babilończyków 2000 kilometrów na wschód od Jerozolimy. Po zdobyciu południowego Królestwa Izraela Babilończycy deportują ludność do miasta, do kraju, w którym mieszkają. 2000 kilometrów, moglibyśmy powiedzieć, tak jak z Hiszpanii do Polski. Około 2000 kilometrów. Ale jeżeli popatrzymy na ten pierwszy rozdział, możemy wyciągnąć wniosek, że tak naprawdę pomimo, że był na obczyźnie, wcale nieźle mu się powodziło. Jednak pewnego dnia mieszkającego w twierdzy Susa Nehemiasza odwiedzają jego rodacy, mieszkańcy Judy, którzy przekazują mu informacje o tragicznym stanie Jerozolimy, o pohańbieniu i biedzie tych, którzy w niej żyją. I co wtedy robi Nehemiasz? Czy mówi im, jak mogę wam pomóc? Czy słuchając tego wszystkiego, co oni mu przekazują, mówi, no kochani, wybaczcie, to strasznie daleko, 2000 kilometrów, a ja tu jestem bardzo zajęty, sami wiecie, że jestem podczaszem królewskim i jestem bardzo odpowiedzialny za to wszystko, co się dzieje. Muszę być do dyspozycji króla 24 godziny na dobę, tak jak w korporacji, kiedy ludzie muszą być dyspozycyjni. Nie. Nehemiasz zaczyna ubolewać i płakać nad losem świętego miasta. To są pierwsze wersety tego pierwszego rozdziału. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem, zacząłem płakać, smuciłem się przez szereg dni, poszcząc, modląc się przed Bogiem niebios. Modli się więc do Boga. Co robi Bóg? Czy Bóg go pociesza, czy go klepie po ramieniu, czy mówi, dobra Nehemiaszu, załatwione, coś zrobię w tej sprawie, a ty módl się dalej żarliwie. Nie. Co mówi Bóg? Ty musisz coś zrobić. Kochani, dobrą rzeczą jest i rzeczą potrzebną jest do tego, żeby zbór Kościół funkcjonował. Dobrą rzeczą jest, żeby byli ci, którzy się modlą. Żarliwie się modlą. Nieraz w poście się modlą. Ale wspaniałą rzeczą jest, kiedy oprócz tego, że ktoś się modli, też ci, którzy do zboru należą, robią coś dla zboru. Bóg nie mówi: dobrze, Nehemiaszu, jesteś rewelacyjnym wstawiennikiem, twoje modlitwy są dla mnie pewną wonnością, rób tak dalej, ja znajdę sobie kogoś innego. Nie. Nehemiasz przeżywa coś takiego, że Bóg ingeruje w poczucie jego bezpieczeństwa. Bóg rusza go z miejsca i mówi: weź się do roboty. Jeżeli twoje serce zostało poruszone i szczerze modliłeś się, wylewałeś swoje serce przede mną, bo nie jest ci obojętny los twoich pobrantymców, zrób coś w tym kierunku. Kochani, czy w takim wypadku Nehemiasz mówi: Panie, ja mam tu pracę, super fuchę, Jerozolima jest daleko stąd, w życiu nawet gwoździa nie przybiłem, ja może nadal będę się modlił, a ty, Panie, poślij kogoś lepszego, najlepiej jakiegoś architekta, murarza czy wprawionego ewentualnie stolarza. Czy tak wygląda ta rozmowa? Nie, jest zupełnie inaczej. Nehemiasz postanawia działać. Nehemiasz nie kłóci się z Bogiem, przynajmniej tak nie pisze w swojej księdze, ale postanawia działać. Nie kłóci się z Bogiem, co wcale nie znaczy, że ma inne podejście do tematu, do problemu. Kochani, bycie wierzącym człowiekiem, świadomie wierzącym człowiekiem, nie polega na tym, że bez problemów przyjmujemy Boże zlecenia, mówiąc: tak, Panie, tak będzie. Bo jeżeli nam się wydaje, że tak jest, to nie jest do końca uczciwe. Bo nie zawsze tak jest, że bez sprzeciwu przyjmujemy to, co Bóg nam mówi. Bo zawsze pytamy: czemu? Czemu ja akurat? Czy rzeczywiście to jest to, czego ode mnie chcesz? To jest wielki przywilej, że możemy mówić Bogu, że mamy inne stanowisko, inny punkt widzenia. To jest nasz obowiązek, to jest mój przywilej. Ale kiedy przedstawiam Bogu swoje stanowisko, jestem otwarty na to, że Bóg mówi: dobrze, a teraz posłuchaj, jakie jest moje stanowisko w tym temacie. Bo nie zawsze moje jako człowieka i Boże stanowisko są elementami zbieżnymi. Nieraz tak jest, że Boża wola nakłada się na to, jakie ja mam oczekiwania, co powinno mieć miejsce. Czasami tak jest. Ale nieraz, i myślę, że częściej jest tak, że Boża wola względem mnie jest zupełnie inna, aniżeli moje oczekiwania, jaka ta Boża wola względem mnie powinna być. Nehemiasz więc postanawia działać i osobiście wziąć się do roboty. Ale przecież Nehemiasz urodził się poza krajem i tak jak wielu Izraelitom mieszkającym już teraz, nie w babilońskiej, ale już w perskiej niewoli, było mu w tej niewoli dobrze, Nehemiasza wcale nie musiało obchodzić to, w jakim stanie znajduje się stara jego ojczyzna. Ci ludzie mieszkający na dworze króla Artakserksesa byli już tak przywykli do wygody, pokoju i stabilizacji. No wyobraźcie sobie, mamy tu swoje miejsce, mamy tu swoje środowisko, w którym jesteśmy zaakceptowani, mamy tu źródła utrzymania, mamy tu swój dom i teraz ktoś mówi mi, że mamy to zostawić i mamy pójść gdzie indziej. Nasze poczucie pokoju, stabilizacji zostałoby zachwiane. Chyba że powiedzielibyśmy: nie ma problemu, zostawiam to wszystko, idę na twoje wyzwanie. Może ktoś z was by tak zrobił. Ja miałbym z tym problem. Przynajmniej w pierwszym momencie. Zacząłbym się pytać, czy rzeczywiście, Boże, tego ode mnie chcesz. I zacząłbym sprawdzać, pytałbym Boga w różny sposób. Chciałbym upewnić się, czy to jest kwestia moich emocji, moich uczuć, czy to jest Boże zlecenie. Nehemiasz upewnia się. Czy to jest tylko emocja, kiedy usłyszał, czy to jest Boże zlecenie? Kochani, jak reagujemy, każdy z nas, na świadomość na przykład nie najlepszego stanu zboru, w którym funkcjonujemy? Jak reagujemy na świadomość, że jest wiele potrzeb w zborze, w którym funkcjonujemy? Postanawiamy zakasać rękawy i wziąć się, o ile to możliwe, do roboty, do naprawy? Czy też chcemy stanąć, przeczekać na dalszy przebieg wypadków? Pamiętacie kabaret 60-lecia? Tak? Kiedy prezbiterzy mówią: Jano, on wprawie orze, byleby tylko my nic nie zrobili. My absolutnie, ale inni na pewno tak. Czy więc jesteśmy tymi, którzy stają biernie, czekają na przebieg wypadków? albo na pytanie, czy mógłbyś coś zrobić, odpowiadamy, albo dlaczego ja, czy też mamy świadomość, że coś trzeba zrobić i zaczynamy robić. Jesteśmy ludźmi, którzy w różny sposób reagują. Są ci, którzy jeżeli wystarczy tylko sygnał, już idą do pracy. Są ci, do których trzeba podejść i powiedzieć, słuchaj, byłoby fajnie, gdybyś się w to zaangażował. Są tacy, którzy mówią, dlaczego ja? Są inni, którzy to spokojnie mogą zrobić. Są różne reakcje. Myślę, kochani, że nie tyle, że w Persji byłyby różne reakcje, ale tutaj też w kochanej Malince są różne reakcje. Popatrzmy na starania Nehemiasza. Odbudowa Jerozolimy, a to złożył, położył mu na serce Bóg. Odbudowa Jerozolimy to nie był niestety, wybaczcie za trywializm, jakiś pikuś, coś i już. Problemem były nie tylko zwalone mury, ale przede wszystkim opozycja ze strony Samarytan, a więc środowiska, do którego musiał jechać. Problemy zewnętrzne. To jest normalne, że jeżeli zaczynamy coś robić, musimy liczyć się z opozycją z zewnątrz. Ale problemy były też od środka. Od ludzi, do których Nehemiasz przyszedł. I od których miał oczekiwania, że będzie otrzymywał wsparcie. Problemy z zewnątrz, jeżeli przeczytalibyśmy rozdziały od 2 do 4. Gdy chodzi o wewnętrzną opozycję, przeszkody, 5 rozdział. Wrogowie Samarytanie byli silni, wygadani, bardzo aktywni. W trakcie odbudowywania murów ustawicznie dręczyli Nehemiasza i tych, którzy wraz z nim pracowali. Właściwie każdego ranka Nehemiasz musiał stawać czoła działaniom wrogów, którzy drwili z wysiłków Żydów, wyśmiewali ich, co było ogromnie destrukcyjne i zniechęcające. W 4 rozdziale czytamy, gdy zaś Sanballat, to imię przewija się przez całą księgę Nehemiasza. To musiała być, wybaczcie za określenie, straszliwa wesz. Bo to imię w kontekście destrukcji pojawia się prawie w każdym rozdziale. Albo czasami kilka razy w tym rozdziale. Gdy zaś Sanballat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić Żydów, mówiąc w obecności swoich braci wojska samarytańskiego, co ci nędzni Żydzi wyczyniają, czy można im na to pozwolić, czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, choćby i zbudowali to i tak, gdy list skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Gdy to nie przynosiło pożądanego efektu, wrogowie zaczynają stosować inną taktykę. Planowali potajemnie zaatakować miasto. 4 rozdział, wiersz 8. I wszyscy oni z połem się sprzysięgli, by wyruszyć do walki z Jeruzalemem. Usiłowali także zastraszyć pojedynczych robotników i atakować ich z zasadzek, gdy ci wracali do swoich domów w pobliskich wioskach. Kiedy to nie zdało egzaminu, postanowili uderzyć bezpośrednio. Starali się zabierać Nehemiaszowi czas na bezprzedmiotowe rozmowy i stwarzali poczucie ustawicznego zagrożenia, ponawiając próby pozbawienia Nehemiasza życia. 6 rozdział. Przysłał do mnie Sanballat, kłaniamy się nisko, takie wyzwanie. Nurze, zejdźmy się razem na naradę, lecz oni mieli złe zamiary przeciwko mnie. Kochani, skąd Nehemiasz wiedział? Miał swoich załóżników? Być może. Wiecie, skąd wiedział? Cały czas był w kontakcie z Bogiem. Bóg mu mówił. Uważaj. Kochani, jeżeli mamy kontakt z Bogiem, bardzo często bezpośrednio Bóg nas przestrzega przed czymś. Nie rób tego. Nie idź tam. Uważaj. Zastanów się. Myślę, że to były profity społeczności Nehemiasza z Bogiem. Dalej, wrogowie zaczęli stosować stary jak świat oddziaływania, mianowicie słali donosy i plotki na Nehemiasza. W jednym z nich donosili, że planuje on ogłosić się królem Judy i otwarcie zbuntować się przeciwko władzy Persów, czyli uderzają do zwierzchnika Nehemiasza, 6 rozdział. Przysłał do mnie po raz 5, Sanballat, no bo kto inny, swego sługę z listem. A było w nim napisane tak, wśród pogan rozeszła się wieść, że ty i Żydzi zamyślacie się zbuntować i dlatego odbudowujesz mur, ty zaś zamierzasz zostać ich królem. Oto wieść o tym niechybnie dotrze do króla. Wiecie, plotki i donosy mają się dobrze po dzisiejszy dzień, I tak długo, jak świat będzie istniał, tak długo będą dobrze się miały. Jest to bardzo bolesne, kiedy dotykają nas plotki i donosy. Ale uchowaj, Panie Boże, żeby ktoś nas wysyłał plotki i donosy na innych. Nie mówiąc, że to jest wszystko poniżej pasa. Ale to jest niegodne, jeżeli mówię, że jestem wierzącym człowiekiem. Że plotkuję i donoszę na innych. Donoszę nieprawdę. Wynajęli nawet fałszywych proroków, którzy starali się nakłonić Nehemiasza do złamania Bożego zakonu, aby potem móc go oskarżyć o złe postępowanie. W 6 rozdział 13 wers. A został on przez nich przekupiony, abym ja się przeląkł i uczynił tak, a poprzez to popełnił grzech, a oni by mieli podstawy do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Kochani, to wszystko, powiemy, jest kalkulowane, kiedy jest uderzenie z zewnątrz. Jak coś robimy dla Boga, bądźmy świadomi zewnętrznej opozycji. Musimy mieć świadomość tego, że będą uderzenia z zewnątrz. Na to wszystko jednak nałożyły się jeszcze kłopoty wewnętrzne, emocjonalnie trudniejsze, bo atakującymi byli jego przyjaciele, ludzie, którzy powinni być dla Nehemiasza wsparciem, pomocą, ludzie, którzy przecież znali szczere motywy Nehemiasza. Niektórzy z bogatszych obywateli miasta nie chcieli splamić sobie rąk pracą fizyczną, 3 rozdział, wiersz 5, lecz przedniejsi z nich nie zgięli swego karku do służby dla swojego pana. Dalej, ci, którzy pracowali ponad siły, byli wyczerpani z powodu nawału pracy, jaką musieli wykonywać, i z czasem ich zapał ustawał. Ich fizyczne zmęczenie miało negatywny wpływ i powodowało zacieranie się wizji odbudowy miasta. Kochani, fizyczne zmęczenie zawsze ma negatywny wpływ na nasze zaangażowanie. Zawsze mam. Mawiali Judejczycy, zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Wielu robotników cierpiało z powodu braku pożywienia, ogromnego zadłużenia. A najgorsze, Nehemiasz doświadczył zdrady. Niektórzy z jego współpracowników potajemnie informowali wrogów o wszystkich planach i posunięciach. Kogo informowali? A gdy Sanbalat usłyszał? Skąd dowiadywał się ten Sanbalat? Przesyłali mu w listach nielojalni Żydowcy wielmoże przez cały okres odbudowy to, co się dzieje. 6 rozdział. Wielu bowiem w Judzie było z nim sprzymierzonych, jak również donosili mu moje wypowiedzi. Wszyscy oni nieprzyjaciele bowiem straszyli nas, myśląc o nas, brakuje im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. A co Nehemiasz na to? Pomyśl, być może znalazłeś się w takiej sytuacji. Robiłeś coś dla Boga. Opozycja zewnętrzna, miałeś to wkalkulowane. Opozycja wewnętrzna. Trudności. Co towarzyszyło twoim myślom? Jakie wnioski? Co zrobił Nehemiasz? 6 rozdział, wiersz 9. To też jeszcze bardziej do tej pracy się przyłożyłem. Kochani, to jest wbrew nam, jako ludziom. To też jeszcze bardziej się przyłożyłem. Skąd to miało miejsce? Kochani, miało to miejsce stąd, że Nehemiasz wiedział, że to nie jest jego wizja jako człowieka, ale to zlecenie dał mu Bóg. I Nehemiasz miał świadomość, że trudności wcześniej czy później będą miały miejsce. A tym, który zlecił, jest ten, który będzie go wspierał i będzie go wzmacniał. Patrząc na te wszystkie przeciwności, można by się było załamać. No bo ile w końcu można znosić niesprzyjających okoliczności, nieprzychylności, złośliwości, niepochlebnych uwag, obmów, intryg? Czy zdziwilibyśmy się, gdyby załamał ręce, zrezygnował, wraca z powrotem do Persji, mówi królowi, nie dałem rady, przerosło to moje oczekiwania. Król by go przyjął z otwartymi ramionami. Wrócił jego zaufany doradca. Ale tak się nie dzieje. Wiecie, Nehemiasz mi ogromnie imponuje. Nie kierowałem się wyborem tego tekstu, mając na myśli budowę centrum, ale Nehemiasz mi niesamowicie imponuje. Mi chodzi o samą wizję. Nehemiasz otrzymał od Boga wizję. Kochani, myśmy otrzymali od Boga wizję. To nie była nasza wizja. I to nie jest nasza wizja. Jaki byłby problem wsadzić ręce do kieszeni? Jaki byłby dla mnie problem 10 lat mieć spokój? Super życie. To wcale nie znaczy, że nic nie robię. Bo naprawdę roboty jest bardzo wiele. Ale nie muszę stresować się. Mogę skoncentrować się na tym, co robię. To, że jest centrum, budowa centrum i kochani, proszę, przekażcie to dalej. To nie jest samorealizacja i wizja księdza, komitetu budowy czy rady parafialnej. Tę wizję dał nam Bóg, tak jak Bóg nas prowadził w tym wszystkim. I dlatego mi imponuje Nehemiasz. Bo tak jak on, miałem chwilę i mam chwilę załamania. Zastanawiając się, choćby nawet patrząc na frekwencję dzisiaj, czy to ma sens? Zwracam się do tych z was, malinczanie, których tu nie ma i którzy siedzicie przed telewizorem swoim. Bardzo często wasza postawa dla mnie jest zniechęceniem. Wybaczcie, ale muszę to powiedzieć. Mam chwilę zniechęcenia. Nehemiasz je miał. Najlepiej spakować się, wrócić do Persji z powrotem. I mieć święty spokój. Ale Nehemiasz wiedział, że jeżeli Bóg dał tę wizję, to okoliczności, które są kłopotami, są wkalkulowane, a ten, który daje siłę, jest on sam. Dlatego mamy świadomość, że tych problemów będzie jeszcze dużo. One będą miały miejsce. Będą miały miejsce od zewnątrz, będą miały miejsce od środka. To jest normalna rzecz. Tak niestety funkcjonujemy. Odbudowa murów Jerozolimy była ogromnym wyzwaniem, nawet przy sprzyjających okolicznościach. Jednakże w przypadku Nehemiasza te okoliczności były najgorsze z możliwych, bo tak jakby wszystko się sprzysięgło przeciwko niemu. Ale za Nehemiaszem stoi ktoś potężniejszy. Ktoś potężniejszy niż wszystkie problemy. Bóg usłyszał prośbę Nehemiasza o wzmocnienie jego rąk i uczynił jego ręce jeszcze mocniejszymi, a jego samego uczynił jeszcze silniejszym. Wiecie, ile odbudowa trwała murów Jerozolimy? 52 dni. W tamtych warunkach, przy tych problemach, przy Bożej pomocy. 52 dni, co było naprawdę cudem. Przy zerowej technice, przy zerowych środkach finansowych. Odbudowywał mury z biednymi ludźmi. Bogaci nie chcieli się w to włączyć, a przynajmniej nie wszyscy. Był do tego Nehemiasz wrażliwy i uczciwy, 5 rozdział. Jako namiestnik króla perskiego bronił swoich zubożałych rodaków przed wyzyskiem bogaczy, Żydów. Zwiększył liczbę mieszkańców Jeruzalemu. Odbudował mury, wrócił po 12 latach swych rządów do Suzy. I po pewnym czasie, kiedy otrzymuje na nowe Boże zlecenie, wraca z powrotem do Jerozolimy i poprowadził swój naród w odnowie religijnej, zapoczątkowując ważne, zgodne z Pismem, zmiany, które przyniosły duchowe, religijne odrodzenie narodowi izraelskiemu. Wydał między innymi polecenie do święcenia szabatu, jak również stosowne zalecenia do małżeństw mieszanych. Powiemy, prawdziwy bohater, naprawdę. Czy takim się urodził? Kochani, na pewno w dużym stopniu o naszym charakterze decydują cechy wrodzone. Ale Nehemiasz ma siłę i odwagę, bo codziennie spędza czas na modlitwie z Bogiem. I dzięki temu, dzięki Bogu, może pokonywać wszelkie trudności. Jeżeli masz jakieś trudności w życiu, jeżeli czasami może czujesz się odosobniony, osamotniony, jeżeli uważasz, że wszystko cię przerasta, to chcę ci powiedzieć, że z Bogiem możesz przesadzić mur, tak jak mówi Słowo. Z Bogiem możesz przezwyciężyć wszelkie trudności. Wyszedł z tych wszystkich prób duchowo wzmocniony. A jego nieprzyjaciele, którzy tak gorliwie starali się go osłabić, zostali pokonani. Byli rozbici, rozgoryczeni i zniechęceni. Czytamy, mur został wykończony, a gdy dowiedzieli się o tym, wszyscy nasi wrogowie zlękli się i bardzo upadli na duchu, widząc, że po myśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło. 6 rozdział. Kochani, Nehemiasz, wielu jemu podobnych, stało się silniejszych dzięki przeciwnościom. Gdyby nie przeciwności, nigdy Boży ludzie nie osiągnęliby takiego stanu, w jakim chciał ich Bóg widzieć. Nehemiasz doświadczył tego, o czym później wiele set lat pisał Piotr. Pomimo iż zasmucony bywał różnorodnymi doświadczeniami, to jego wypróbowana wiara okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie Boga. Nehemiasz, także wielu innych, stało się silniejszym dzięki przeciwnościom. Stał się takim, jakim Bóg chciał, żeby był. I ta prawda dotyczy każdego z nas. Boża metoda silny dzięki przeciwnościom się nie zmieniła. My jej nie lubimy. My wręcz unikalibyśmy może tej Bożej metody. Ale bardzo często Bóg zsyła trudności lub pozwala na ich występowanie, byśmy stawali się coraz silniejsi. Dlaczego to robi? Byśmy tak jak apostoł Paweł, który pisze, umacniali się w Panu i w potężnej mocy Jego. A ewangelista angielski Oswald Chambers pisze, wysiłek to siła. Gdzie nie ma wysiłku, nie ma siły. Gdy tylko staniesz przed koniecznością zadania sobie trudu, otrzymasz siłę. Kochani, abyśmy mogli, mając do czynienia z trudnościami, powtórzyć to, co pisze Izajasz. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. Wzbijają się w górę na skrzydłach jako orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Bóg wreszcie pragnie, abyśmy, tak jak pisze Paweł, byli przydatni dla Pana, nadający się do wszelkiego dzieła dobrego. I Piotr pisze, dlatego też radujcie się, chociaż w swojej ziemskiej wędrówce napotykacie wiele przeszkód. Wszystkie te utrapienia służą temu, by wypróbować, jak mocna i czysta jest wasza wiara. Nawet złoto sprawdzone jest oczyszczone w ogniu, a przecież wiara wasza jest w oczach Boga o wiele cenniejsza niż złoto. Jeśli więc przetrwa ogień doświadczeń, w dniu powrotu Jezusa spotka was wyróżnienie i chwała. Kończąc już. Kochani, w tych ostatecznych i coraz bardziej trudnych czasach Pan Bóg potrzebuje silnych, wierzących ludzi. Silne, wierzące kobiety, mężczyzn, wypróbowanych, którzy się wzmocnili dzięki pokonywaniu trudności. Nie dzięki leżeniu pod pierzyną, nie dzięki krytykowaniu, nie dzięki górze pieniędzy i wszystko łatwo wychodzi i przychodzi, nie dzięki narzekaniu, jak to źle się mamy, ale wzmocnionych poprzez pokonywanie przeciwności. Jeżeli Bóg ci coś zleca, to daje ci siłę, żebyś przez te przeciwności wszedł. I im wcześniej uzmysłowisz sobie, że przeciwności będą, tym lepiej dla ciebie i dla mnie. Ale nawet jeżeli te przeciwności są, a mamy świadomość, że wykonujemy Boże zlecenie, to Bóg przez te przeciwności nas przeprowadzi, żebyśmy stali się mocniejsi i swoim przykładem byli zachętą dla innych. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie gorąco dziękować za to, że dajesz takich ludzi, którzy byli normalnymi ludźmi. Ale dzięki bliskiej relacji z Tobą i Twojej bliskości mogli dokonywać rzeczy wielkich. Chcemy Tobie dziękować, Panie, za siebie nawzajem, jak tu jesteśmy. Panie, każdemu z nas kładziesz takie zadanie, które nie przekracza naszych sił, ale też chcesz nas wyrwać z marazmu, z jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, Panie, z jakiegoś takiego ciepełka, które powoduje, że jest nam dobrze i dajesz nam zlecenie, abyśmy byli tymi, którzy stoją w służbie dla Ciebie. Tym z nas, którzy są zmęczeni, może zdegustowani, prosimy, Panie, abyś obdarzał siłami, abyś tak na nowo dawał takie Twoje spojrzenie, byśmy mogli na to wszystko, w czym jesteśmy, popatrzeć nie z perspektywy swojego punktu widzenia, ale z Twojej perspektywy, kiedy Ty widzisz nie tylko ten dany moment, ale widzisz to wszystko, co będzie później. Panie, chcemy Cię prosić o każdego z nas, tak jak tu jesteśmy. O nasze domy, nasze rodziny, nasze relacje, o naszą służbę. Też służbę w domach, które mamy, jako matki, jako ojcowie, jako dziadkowie. Chcemy Cię, Panie, prosić o nasz zbór, abyś rzeczywiście nie pozwolił, żebyśmy zasypiali, ale byś wzbudzał pragnienie w wielu sercach, żebyś zapełniał też, Panie, i te miejsca, które są puste. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych, którzy są chorzy. Dziękujemy za wiele modlitw, które wysłuchałeś, ale, Panie, z taką pokorą, w poczuciu bezsilności, też chcemy przynieść imienia i z nazwiska, ale też bezimiennie tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia. Chcemy Cię prosić o Marysię z Kadłuba. Panie, Ty wiesz, że 4 lipca idzie do szpitala, że czekają ciężka operacja. Ale prosimy Cię, jeżeli masz taki plan względem niej, abyś dotykał się bezpośrednio tego chorego miejsca. A jeżeli pragniesz ją uleczyć rękami lekarza, abyś poprowadził te ręce. Prosimy o jej pokój w sercu, o jej najbliższych. Chcemy Cię prosić o Pana Piotra, o jego chorobę, Panie, też i o jego serce, o jego duszę. Chcemy Cię prosić o Jasia, o też dotknięcie jego ciała, o Pana Janka. Chcemy Cię prosić o Alę Brzeżek, o jej rehabilitację, o Pana Pękałę, który jest w szpitalu. Prosimy Cię, Panie, o Martę z Katowic, o jej chorobę, również o jej mamę. O tych wszystkich, którzy potrzebują, Panie, Twojego uleczenia, tych, którzy są w szpitalach, w domach. Chcemy Cię prosić o śniadanie dla kobiet, żebyś poruszał serce wiele pań. Prosimy Cię o tydzień ewangelizacyjny, żebyś zabierał jakieś zahamowania czy obawy przed przyjazdem, żebyś był uwielbiony w czasie tego tygodnia. Chcemy Cię prosić o English Camp, o tych wszystkich młodych ludzi, którzy tam mają się z Tobą spotkać. Prosimy Cię, Panie, o dzieci, które zaczęły wakacje, o naszą młodzież. Błogosławimy Cię i oddajemy Tobie wszelką część i chwałę, a modlimy się o to przez Pana Jezusa Ojcze. Amen.